Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Dzisiaj o pięknej i długiej historii pewnego małżeństwa, ale też pewnego twórcy.
I to jednego z najlepszych serialowych twórców, o którym często tutaj mówimy w Szkoda czasu na złe seriale.
Dzisiaj premiera z Amazon Prime Video, nowa wersja klasyki filmowej Pan i Pani Smith oraz jej twórca Donald Glover.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
No to może zacznijmy od pięknej i długiej historii Pana i Pani Smith, bo ten serial nie dość, że no jest nową wersją historii, którą już nam opowiedziano w filmie z Angeliną Jolie i Bradem Pittem, to do tego jeszcze sam w sobie ma bardzo długą historię, bo on powstawał, nie wiem, dobre 5 lat? Ja już chyba z 5 lat temu słyszałam, że on ma powstać.
Tak, i wtedy słyszałyśmy o tym, że główną rolę ma zagrać Phoebe Waller-Bridge. I pamiętam, że nawet tutaj żeśmy się ekscytowały, że będzie taka produkcja, w której głównymi aktorami będzie Donald Glover, nie mylić z Dennym Gloverem i właśnie Phoebe Waller-Bridge.
No ale to nie wyszło. Oni oczywiście się poznali na planie Hanna Solo Gwiezdnych Wojen i tam się jakoś tam zapoznali, między nimi zrodziła się twórcza chemia i Phoebe Waller-Bridge nie tylko miała grać razem z Gloverem, ale też ten serial napisać w ogóle i wyprodukować. Natomiast w pewnym momencie ich drogi się rozeszły, tak na początku się dosyć wszyscy delikatnie wypowiadali, że po prostu no, różnice, wizja artystyczna była nie taka, była różna, ale już teraz nawet widziałam takie wypowiedzi Glovera, który mówi, że po prostu no, mieli zupełnie inny sposób pracy, nie mogli dojść do porozumienia i nawet złożył to na karb tego, że Phoebe Waller-Bridge, która jest Brytyjką i właśnie w takim brytyjskim systemie telewizyjnym pracuje, często nie jest przyzwyczajona do tego, żeby po prostu współpracować z różnymi scenarzystami i pisać razem ten scenariusz, więc widocznie tam na grubo było.
No pewnie tak, ale też Donald Glover nie zrobił tego serialu sam. Wezwał na pomoc Francesca Sloan, czyli taką twórczynię, taką scenarzystkę, z którą już nieraz przy różnych produkcjach współpracował, czyli może po prostu też był w jakichś takich, wiesz, przyzwyczajeniach, nawykach, z kimś mu się dobrze pracowało i może nie był też gotowy, żeby to zmienić. Myślę, że po prostu te współprace scenarzystów, one muszą jednak opierać się na jakiejś chemii i na jakiejś wspólnej wizji, na chęci stworzenia wspólnej wizji. Więc pytanie, kto tam miał focha, jest już pewnie drugorzędne.
No ale jednak interesujące, bo to są aktorzy, których bardzo lubimy obie i na pewno chętnie byśmy tam przyłożyły ucho do tej ściany, za którą się działa ich współpraca.
Natomiast to prawda, to prawda.
Francesca Sloan to jest osoba, która współpracowała przy Atlancie, o której też dzisiaj będziemy mówiły, razem z Gloverem. No i to jest też scenarzystka, która wcześniej na przykład pisała scenariusz z Noah Hawley'em do Fargo, więc również taka twórczyni, która zapewniła jakąś jakość i miała swój background, może niekoniecznie serialowy, a już na ekranie zastąpiła Phoebe Waller-Bridge aktorka Maya Erskine. Ona jest znana z takiego serialu Pen 15, jest taką w ogóle dziecięcą gwiazdą, można powiedzieć, bo zaczęła bardzo wcześnie swoją karierę. No i ona się właśnie wpasowała w ten duet, ten kultowy duet, który do tej pory znaliśmy z zupełnie innego wcielenia. Już tutaj padły te słowa. Angelina Jolie, Brad Pitt i ten kultowy film, który zresztą miał też taką miłosną historię, która była pod spodem samego filmu.
Dokładnie tak. Wiesz co, jak pomyślałam o tym filmie, to główne moje skojarzenie, pierwsze skojarzenie to jest ten film, gdzie podczas pracy Angelina Jolie i Brad Pitt zostali parą, a Brad Pitt zostawił Jennifer Aniston. I to jest po prostu moje pierwsze skojarzenie, jeżeli chodzi o ten film. Więc odświeżyłam go sobie i nie wiem, jak dawno go oglądałaś, ale ten film to moim zdaniem jest naprawdę niezły gniot.
On jest fatalny, tak. To jest taka mega słaba, sensacyjna pulpa. Wydaje mi się, że tam głównym jakby haczykiem, który sprawił, że ten film był taki popularny, było jedno to, że bardzo go marketingowo wypromował ten hollywoodzki romans. Zresztą w ogóle ta cała sytuacja prywatna między tymi aktorami chyba jest jedną z takich najbardziej popularnych i najbardziej słynnych i owianych legendą w samym Hollywood, pomimo tego, że małżeństwo Brada Pitta i Angeliny Jolie nie istnieje już. w ogóle Brangelina. Chyba to był pierwszy taki moment, kiedy ludzie zaczęli używać takiej zbitki w ogóle na parę. I dlatego właśnie był popularny, a nie dlatego, że coś oferował ciekawego, fabularnego. Po prostu to byli piękni ludzie, którzy mają pistolety i do siebie strzelają na ekranie.
No i to jest ten pierwszy moment, kiedy Jennifer Aniston publicznie coś nie wyszło, zostało ta idealna gwiazda z sąsiedztwa Hollywood miała jakiś taki kryzys i też to jest ważne, bo właściwie Stany Zjednoczone się podzieliły, ci fani, fanki popkultury i nie tylko, podzieli się na tych, którzy byli w drużynie Angeliny i tych, którzy byli w drużynie Aniston. I to jest dość niesamowite, co się wtedy działo. Były koszulki, były w mediach społecznościowych się działo po prostu bardzo dużo, a to były przecież początki mediów społecznościowych. Więc no naprawdę to był główny temat przez moim zdaniem dobre 3-4 lata.
I wiesz, to jest strasznie smutne, bo jak tak o tym rozmawiamy, to myślę sobie, że fatalnie, kiedy twoją przyszłą karierę, która się świetnie zapowiada i rozwija, bo w takim momencie właśnie swojego życia wtedy była Jennifer Aniston, to była również power couple, no jest nieprzekreślona, ale jakby fatum nad nią sprawuje twój jakiś nieudany związek. To jest coś strasznego i coś bardzo, bardzo niesprawiedliwego i Brad Pitt nie został tak pokarany i myślę, że dlatego, że jest mężczyzną. I tutaj też wjadę na tego konia od razu nierówności i powiem, że cieszę się, że właśnie Glover zaprosił Francescę Sloan do napisania tego serialu, bo myślę, że to, że również miała go pisać para, to znaczy mężczyzna i kobieta, sprawiło, że ten serial na końcu wygląda tak, jak wygląda.
Tak, to jest bardzo ważne, bo mamy dwójkę bohaterów, którzy są równorzędnymi bohaterami. To nie jest tak, że któryś z nich jest głównym bohaterem, główną bohaterką, tylko oni są równorzędni i właściwie z tym filmem z Bradem Pittem i Angeliną Jolie łączy właściwie trzy rzeczy, czyli to, że mamy główne małżeństwo, którzy są szpiegami i że między misjami a ich życiem to się przeplata, tak? Ich misja i życie, nazwijmy to, zawodowe. A, jeszcze przepraszam, czwarta rzecz, tytuł. I właściwie trudno mi znaleźć więcej podobieństw między tymi dwoma produkcjami.
Znaczy są pewne nawiązania, one są bardzo subtelne, no i w ogóle punkt wyjścia jest zupełnie inny, dlatego że ci filmowi pan i pani Smith, w ich opowieści było tak, że oni nie wiedzieli, że są konkurującymi ze sobą szpiegami, to znaczy oboje byli zaangażowani w taką robotę szpiegowską, natomiast dopiero po pewnym czasie, kiedy okazało się, że muszą siebie zabić nawzajem, to dowiedzieli się, że właśnie to oni są tymi swoimi największymi wrogami. Tutaj sytuacja jest zupełnie inna, bo na samym początku widzimy, jak dochodzi w ogóle do tego, że nasi Smithowie się ze sobą spotykają, jak John i Jane się ze sobą poznają.
Tak, i to jest od początku, wiemy, że są szpiegami, oni też to wiedzą od początku i właściwie to jest takie małżeństwo aranżowane, które jest częścią strategii ich pracy. To znaczy oni mają pracować razem jako małżeństwo i mają funkcjonować w społeczeństwie jako małżeństwo. I też wiemy bardzo szybko, że nie są jedynym takim małżeństwem, tylko że jest to jakaś forma pracy i współpracy, która jest w tym systemie właśnie skonstruowana, że tak to działa, że pracuje się w duetach i te duety udają pary.
Jak często bywa w filmach sensacyjnych, które opowiadają nam o życiu szpiegów, to mamy taką tajemniczą firmę, o której bardzo mało wiemy. Wiemy tyle, że ma bardzo dużo pieniędzy, dlatego że lokuje ich chyba w najdroższym miejscu na świecie, w jakim tylko można żyć, w samym centrum Nowego Jorku. I że zadanie, które wyznacza firma, no właściwie sugerują, że to nie są żadni szpiedzy, którzy ratują świat, to nie są specjalni agenci, którzy mają misję po to, żeby zabezpieczyć czyjeś bezpieczeństwo, dlatego że jest, nie wiem, istotny dla losów Stanów Zjednoczonych czy coś w tym stylu, to są właściwie mordercy do wynajęcia.
Tak, albo osoby, które też biorą udział w różnych rozgrywkach politycznych lub na wysokich szczeblach władzy. Czyli widzimy na przykład, jak mają skompromitować człowieka, który jest bardzo wpływowy. Widzimy różne tego typu historie i to też jest ważne. To znaczy mamy w tym serialu ileś odcinków, ich jest chyba 10, dobrze pamiętam?
8.
I mamy, w każdym odcinku jest jakby trochę oddzielna historia, jeżeli chodzi o to, czym oni się zajmują, i mamy tę główną oś narracyjną, czyli kwestie ich relacji, ich związku, ich współpracy i tego, jak ona wygląda. I ja jestem ciekawa, która z tych osi narracyjnych dla ciebie była ciekawsza?
Trudno powiedzieć, dlatego że przez to, że one były połączone ze sobą, to obu nie znosiłam. To są może za mocne słowa i ja nie będę jakoś bardzo w czambuł krytykowała tego serialu, natomiast ja nie jestem szczególną zwolenniczką pana i pani Smith. Mi się ten serial raczej nie podobał i mam o nim zdecydowanie negatywne zdanie. Mamy właśnie z jednej strony ten serial sensacyjny, który nam pokazuje, tak jak powiedziałaś przed chwilą, kolejne misje i to też jest w takiej formie właściwie mini filmów, nie? Że to jest pozamykane tak. W takich szklanych kulkach, które mogłyby równie dobrze właściwie istnieć bez siebie. Tak? Kolejna misja to kolejny odcinek, ale jednocześnie te odcinki są ponazywane tak, że nam opowiadają jakąś historię, czyli pierwsza randka, pierwsze wakacje. Taki odcinek, który się nazywa Czy chcesz mieć dzieci? Więc już pojawiają się kolejne levele, etapy związków, których... który każdy też przychodzi w jakichś długoterminowych związkach, a już na pewno tacy bohaterowie jak ci nasi, czyli ludzie tam między 30 a 40 z dużego miasta, no pewnie nie wiem, nazwalibyśmy ich millennialsami. I to połączenie tego klasycznego filmu sensacyjnego łącznie z idiotycznymi pościgami motocyklowo-samochodowo-taksówkarskimi, w których wystrzelane są setki nabojów, ale oczywiście nikt nikogo nie trafia, są połączone z takim opowieścią małżeńską, jak nie wiem, z The Affair, z opowieści małżeńskiej właśnie, z kolejnego serialu, czyli takim filmem albo serialem o małżeństwie, jego problemach.
To ja mam tak z tym serialem, że ja się w niego łatwo wkręciłam i bardzo wsiąkłam w ten serial. Bardzo polubiłam głównych bohaterów. Mając świadomość, że tam jest dużo mielizn, co mnie zaskoczyło, bo jednak Donald Glover przyzwyczaił nas do tego, że rzadko jednak w te mielizny wpada, a tutaj się to pojawia. I właśnie ta oś ich relacji i tej wspólnej pracy dla mnie był bardzo ciekawy, w sensie, że śledziłam to z jakimś takim zainteresowaniem, ale też porównałaś te seriale, które ja wymieniam wśród tych, które lubię najbardziej. A przy opowieści małżeńskiej pamiętam, że ty bardziej przewracałaś oczami i marudziłaś na ten serial, ja bardzo lubię ten serial, więc myślę, że to jest też kwestia tego, co nam się podoba, bo rzeczywiście oni przechodzą te etapy właśnie relacji, tak jak powiedziałaś, po kolei, ale też różne osoby się pojawiają w trakcie, to znaczy nie mamy takich bohaterów równorzędnych dla nich. To jest bardzo jasne, że oni są nie na drugim, ale nawet na trzecim planie. Ale zobacz w ogóle, kto tam występuje. My mamy tam Aleksandra Skarsgarda, mamy Paula Dano, Johna Torturo, mamy Sarę Paulson, która gra ich terapeutkę, bardzo zresztą.
Michaela Coel, która też jest świetną twórczynią serialową brytyjską, którą obie lubimy.
Tak, Urszula Corbero, czyli znana z jako którego ona była, ona nie była, Tokio, prawda, z Domu z papieru. Ja teraz już nie pamiętam tych ich ksywek, więc tam jest dużo też
Ron
takie...
Ron Perlman, przepraszam, muszę jeszcze wykrzyczeć to imię i nazwisko, dlatego że ma świetną rolę.
Tak, zdecydowanie ma bardzo ciekawą i to wszystko jest też takie, że właśnie ta obudowa jest ciekawa, że te postaci, one coś tam wnoszą, ale nie są dominujące, więc wydaje mi się też to ciekawe i to jest taka opowieść, której gdyby oni nie byli szpiegami, tylko na przykład prowadzili razem firmę, to tam niewiele trzeba by było zmienić tak naprawdę.
Tak, no wiadomo, że no, jakby Glover nas nabiera, tak? mówi, macie tutaj tytuł, który nawiązuje do filmu o tym, że się piękni ludzie strzelają między sobą. Macie tutaj właśnie te wszystkie kategorie, które przynależą do kina sensacyjnego, powiedzmy, niskich lotów i niskiej klasy, ale to jest tylko pozór, dlatego że tam tkwi coś więcej.
I dla mnie też ciekawy jest wątek, który się pojawia rzadko, a jakoś wydaje mi się, wiesz, ważny, czyli to, że mamy czarnego mężczyznę oraz kobietę pochodzenia azjatyckiego. Ja też bardzo lubię, gdy w serialach, w ogóle w popkulturze pojawiają się pary, które są międzyrasowe, ale nie, że jedną z tych stron jest biała osoba. I kwestia rasizmu i tego, jak oni rozumieją rasizm i co jest dla nich śmieszne w kontekście rasizmu, co nie, co jest dopuszczalne, a co nie, też wydaje mi się jakieś, wiesz, nowe.
To jest temat Glovera, nie?
Tak, tak, tak. No to jest temat Glovera, ale też jakoś sobie porównuję ich bardzo do, wiesz, do tego duetu z Chirurgów sprzed lat, jednej z pierwszych par, gdzie Sandra Oh była jedną częścią tej pary, która była jedną z pierwszych takich par w popkulturze, która właśnie to był czarny mężczyzna i kobieta o azjatyckim pochodzeniu. To dużo się zmieniło i to też wydaje mi się, wiesz, jakoś złapane w sposób, który jest nowy i interesujący, moim zdaniem nie do końca wykorzystany.
Ja myślę też, że bardzo niekonsekwentnie wykorzystywany. To, jaki ja mam zarzut do tego serialu, to jest to, że wiesz, ja nie oczekuję i myślę, że nikt o zdrowych zmysłach nie oczekuje od serialu o szpiegach jakiegoś przesadnego realizmu. Wszyscy jesteśmy wychowani na Bondzie, któremu, nie wiem, nagle automatycznie z buta wystawał miecz samurajski i on tym mieczem kogoś zabijał. Tak, nie musimy się trzymać przy ziemi, to jest konwencja. Natomiast przez to, że oni żonglują tą konwencją, no to mnie tutaj te różne niekonsekwencje irytowały i to nie tylko już takie związane właśnie stricte z jakimiś gadżetami czy samymi zadaniami, które mają jako szpiedzy specjalni, ale też po prostu w tej opowieści, czyli jak mówisz o rasizmie, jest taki odcinek, w którym oni muszą się pojawić na licytacji w galerii sztuki, wiadomo, że tam będą sami najbogatsi ludzie, tylko po prostu miliarderów stać na to, żeby wziąć udział i tam licytować jakieś specyficzne dzieła sztuki. No i przed wejściem John mówi, że słuchaj, ja tu nie pasuję, bo jestem czarny, muszę iść od tyłu i wejść tam jako kelner. I to jest tak właśnie granie na tych wątkach rasowych, o których mówisz. Po czym w drugim serialu jadą do Aspen, do równie nowobogackiego kurortu dla bogaczy, który jest totalnie biały i udają to małżeństwo, udają parę, która jest właśnie na miesiącu miodowym. I wtedy jakby ten wątek rasy i tego, że może on nie pasuje do jakiejś takiej 1% najlepiej zarabiających, władających światem i pozwalających sobie na narty w jakimś luksusowym miejscu, już się nie pojawia i już to nie jest jakiś w ogóle żaden problem. Więc tak niekonsekwencja mnie irytowała.
Ale wiesz co, on w tej pierwszej scenie mówi jeszcze jedną rzecz, która jest ważna. Jest tam prawdopodobnie 6 czarnych i oni się wszyscy znają, więc ja będę odstawał. To nie chodziło tylko o kwestię tego, że on nie pasował, bo był czarnym i nie mówił, że tam w ogóle nie ma czarnych, tylko że osoby, które bywają na takich imprezach jak właśnie licytacja, cicha licytacja sztuki po kilkadziesiąt milionów, sprawia, że ci czarni, którzy tam są, się często znają. Wiesz, w kurorcie w Aspen, wydaje mi się, to jeszcze, nie wiem dużo o kurortach w Aspen, więc tak się zatrzymałam, ile tutaj mówić, ale że wiesz, że może
no,
ten kontekst...
No ale widzisz, to otoczenie, tak? Bo jakoś dość precyzyjnie dostajemy też to, jacy tam ludzie są i jak oni wyglądają i tak dalej. Nie chcę tutaj tego rozkminiać, bo myślę, że to jest szczegół i on mnie jakoś tam zirytował, ale dla mnie to było widoczne tutaj.
No to ja jakoś nie zwróciłam na to uwagi, ale może masz rację. To jest też tak, że jednak główną osią tego serialu jest ta relacja i te wszystkie misje i te wszystkie historie związane z tym, kogo mają złapać, jak wygląda dane zadanie, czy oni to zadanie dowiozą, czy też nie, wydaje mi się jakimś takim tłem, które jest mniej znaczące. Więc ja bym bardziej powiedziała, że to jest serial o małżeństwie niż serial o szpiegach.
I jak w tej warstwie on cię przekonuje?
Wiesz co, w tej warstwie on mnie, no to nie jest jakiś głęboki serial, ale ja myślę, że tu jest dużo takich wątków, które są w jakiś sposób właśnie uniwersalne. To też już powiedziałaś, czyli to, że trudno się porozumieć, że oni się nie słyszą. I bardzo mnie bawiły sceny z terapeutką, którą gra Sarah Paulson i uważam, że naprawdę jest tym przezabawna, że po prostu przechodzą kryzys relacji, kryzys związku, kryzys uczuć i że wygląda on inaczej, bo mają po prostu broń w domu i mogą do siebie strzelać jak trzeba. Albo mają coś, co nazywa się serum prawdy i mogą w pewnym momencie odbyć bardzo szczerą rozmowę i otwartą, tylko dlatego, że każdy z nich ma wstrzyknięte to serum prawdy, więc
albo
dużo...
w sposób specyficzny ukarać swoją terapeutkę, kiedy zaczyna ona ich irytować.
Tak, nie tylko terapeutkę. Jak się buduje relacje z innymi parami, kiedy cię zaczynają irytować. No, dużo jest takich zabawnych, mam wrażenie, to jest taka parodia trochę na relacje międzyludzkie i na małżeństwa, które ma w sobie dużo prawdy i mówi to właśnie w jakiś sposób, wiesz, bezpretensjonalny dla mnie. No i też jakoś ta serum prawdy i to, co się dzieje na przykład z ich związkiem w momencie, kiedy mówią sobie nawzajem pełną prawdę, też jest dla mnie jakąś taką, no bardziej, wiesz, publicystyczną tezą i jakąś taką, no tutaj akurat dość, no powiem to, dość prostacką, tak? Czyli kiedy byśmy mówili sobie prawdę, to te związki wyglądałyby lepiej. No, panie Glover, oczekiwałam czegoś jednak głębszego.
Mało ambitna ta teza po prostu.
No i tak.
Tam nie ma właśnie jakiegoś przemyślenia czy zastanowienia się nad związkami. Raczej są takie chwytliwe puenty, które co pewien czas dostajemy, ale które też się, nie wiem, nawzajem przeczą sobie. Mam poczucie, że tych dwoje naszych głównych bohaterów, którzy zostali skonstruowani nie do końca, to zostało jakoś bardzo dopracowane. Ja widzę w nich niekonsekwencje i ja rozumiem, że to pocięcie tego serialu na takie fragmenty z ich życia, tak? Że nie mamy po prostu jakiejś opowieści tego, jak oni ze sobą działają na przestrzeni roku czy dwóch, tylko po prostu mamy jakieś kawałki, które są nieumieszczone w jakiejś czasoprzestrzeni, przez co masz czasami wrażenie, że ta dynamika ich związku jest po prostu sztuczna, czyli oni się poznają, zaczynają razem współpracować i nawet zawierają w pewnym sensie pakt czy postanowienie o tym, że nie zostają parą, po czym kilka minut później już są w stałym związku od niepamiętnych lat i mieszkają ze sobą i to wszystko wydaje się, że jakoś za szybko wyszło i właściwie nie wiemy dlaczego oni się w sobie, no koniec końców tam zakochali czy przywiązali do siebie. Jak oni przeszli od tej pracy do miłości?
Ja myślę, że tu jest dużo takich rzeczy, ale to właśnie dlatego myślę, że jest takie, to dobrze powiedziałeś, że to jest takie anegdotyczne bardziej, że to są takie pojedyncze myśli, pojedyncze takie stopklatki niż jakaś spójna narracja. Ja bym to
ale
podsumował.
Ale nie wkurzało cię to? Nie miałaś po takiego poczucia, że ktoś cię tutaj po prostu nabiera, robi z ciebie idiotkę?
Wiesz ja co? Miałam. To jest pewnie tak i biorę to pod uwagę, że jak pewnie słyszycie, mój głos nie jest w najlepszym stanie i oglądałam to w takim momencie, kiedy kocy, kołdra i ciepła herbatka to w ogóle było najmilsze, co mnie mogło spotkać i wtedy czułam, że to jest taki serial, który odpowiada temu stanowi. Wiesz, że jak się choruje...
Mamy nową kategorię, serial przeziębieniowy.
Tak, to jest bardzo dobry serial przeziębieniowy. Czyli on ode mnie dużo nie wymagał. Miałam takie poczucie, że jak przysnę, to tak popatrzę, cofałam ze względu na to, że miałyśmy tu rozmawiać, ale jakbym tak nie cofnęła, tylko tak się przebudziła i oglądała dalej, to też by się nic nie stało.
Ja żałuję po prostu, że Donald Glover, który w Atlancie potrafił być bardzo zabawny, ale jednocześnie przez ten komediowy format pokazać faktycznie bardzo smutne i bardzo dojmujące kwestie związane z tym, jak się młodym czarnym w Stanach żyje, to jestem trochę rozczarowana tym, co pan i pani Smith ze sobą niosą. Jakoś wydaje mi się, że to jest takie lekkie i on jakby stać go na więcej. Jestem taką panią w szkole, która mówi, no spoko, spoko, ale jakbyś się bardziej przyłożył, to byś dostał piątkę, a nie czwórkę z plusem.
Ja myślę też, że ten ostatni sezon Atlanty wcale nie był taki świetny jak poprzednie, że tam jednak też się zmieniło, ale to, co w jakiś sposób mnie przykuło ostatnio, jeżeli chodzi o Donalda Glovera, to jest kwestia The Bear i drugiego sezonu, bo przecież on tam też brał udział w tym serialu, który no, jest teraz jednym z najgorętszych takich serialowych tytułów.
Tak, i ten odcinek, który on wyreżyserował, również kręci się wokół tych tematów, w których Glover zarówno jako scenarzysta, jak i aktor, jak i również twórca muzyki cały czas się obraca, czyli kwestii współczesnej Ameryki i różnych napięć rasowych, które się tam pojawiają. I ten serial właśnie nie mówi o tym wprost i nie jest jakąś, wiesz, jakimś manifestem na przykład na temat tego wykluczenia społecznego jednego z bohaterów, który jest takim głównym bohaterem tego odcinka. To też jest taki wykrojony odcinek z całości, który mógłby być jakimś osobnym bytem, tylko właśnie robi to bardzo subtelnie poprzez pokazanie tego, że jeden z kucharzy, którzy będą pracować w knajpie Bera, jedzie do Kopenhagi, żeby się nauczyć od najlepszych mistrzów pieczenia ciast, w ogóle jakby pieczenia i robienia słodkich rzeczy, słodkich deserów. I to jest jeden z moich ulubionych odcinków, pomimo tego, że mamy tam te, wiesz, wspaniałe odcinki z Olivią Colman i tak dalej, czy ten świąteczny, kultowy, to dla mnie ten właśnie, który jest bardzo subtelny, bardzo taki
kameralny.
O, dziękuję, tego słowa mi brakowało, dzięki. To sprawia, że on mi się naprawdę podobał.
Tak, i to jest jak list miłosny do Kopenhagi. Ja myślę, że każda osoba, która jakoś jest związana z tym miastem albo dobrze wspomina jakąś podróż, albo chciałaby się tam wybrać, to mam takie poczucie, że ten odcinek warto obejrzeć, bo to jest jakoś takie... pięknie jest to miasto jakoś pokazane i docenione w tym odcinku, ale też powiedziałaś jedną ważną rzecz i trochę żeśmy jeszcze o tym nie mówiły, bo Donald Glover to też Childish Gambino.
Tak, muzyk, który zresztą ma wydać nową płytę w tym roku. Ja jakby lubię tę muzykę, ale nie jest to jakiś mój bardzo, moja para kaloszy jakoś szczególnie i ta jego ścieżka mnie tam nie porywa, ale chciałam też, może powiedzmy od tego, od czego on zaczynał, bo to też jest, wydaje mi się, kluczowe, dlatego że to pokazuje jego wszechstronność, że on się jednak zajmuje bardzo różnymi rzeczami i że te jego początki trochę były takim fatum, które spełnia się w tym, co on robi. Bo on zaczynał od tego, że uczestniczył w zespole scenariuszowym, który pisał z Tiną Fey taki serial, którego teraz w Polsce nie można obejrzeć legalnie, kiedyś był na Netflixie, który się nazywa 40 Rock. Pamiętasz go?
Tak, pamiętam ten serial. To był też taki ważny moment dla Tiny Fey w jej karierze.
Ta, która zresztą po latach przyznała, że zatrudniła Glovera, który wtedy dosłownie miał chyba ze 20 lat, tylko dlatego, żeby dostać jakieś fundusze na zrobienie tego serialu, bo musiała mieć różnorodność w zespole. A Glover jej to zapewniał, dlatego że był młodym czarnym. I tutaj mówię o tym fatum, które się ziściło w tym, że on się tym rasizmem jednak zajmuje w swojej twórczości i w swoich dziełach. No ale Fey też mówiła, że nigdy tego nie żałowała, bo on się po prostu okazał świetną osobą, świetnym pisarzem i też świetnym komikiem. On nawet ma swój stand-up, więc no jakby nie żałowała swojej decyzji, pomimo tego, że ona została wymuszona jakimiś kwestiami proceduralnymi.
On też brał udział w takim cyklu stand-upów, które w Polsce są, powiedzmy, bardzo średnie, delikatnie mówiąc, czyli Comedy Central. Bo Comedy Central ma w różnych krajach takich stand-uperów i to Comedy Central Show, to się różnie nazywa. I on też tam właśnie organizował stand-upy, ale z tym rasizmem to jest ciekawa rzecz, bo czasami robi za taki kwiatek do kożucha. Tak jak na przykład on był tym aktorem, który został zatrudniony do serialu Dziewczyny po tej całej awanturze, że serial Dziewczyny jest super biały. I on zagrał San Diego właśnie w ramach tej różnorodności, co myśmy też tutaj trochę obśmiewały, że no to nie wystarczy, że się da jednego niebiałego bohatera, żeby problem zniknął. No więc różne decyzje w tym kontekście podejmuje.
Ale wiesz, to prawda, natomiast też te dziewczyny, o których ja zupełnie zapomniałam i dzięki, że mi przypomniałaś o tym, to jest dosyć pasujący mi do niego serial. W takim sensie, że jednak wziął udział w czymś, co jest uważane za taki pokoleniowy serial dla milenialsów i nawet to, co zrobił w Panu i Pani Smith, wydaje mi się dość mocno korespondować z dziewczynami. W sensie myślę sobie, że Jane i John mogliby być kumplami bohaterek dziewczyn, że Adam Driver mógłby mieć takiego kumpla, czy Lena Dunham mogłaby mieć taką koleżankę, że jednak to jest jakaś opowieść o konkretnych aktorach, którzy przekazują coś o swoim konkretnym pokoleniu tych ludzi urodzonych czy w latach 80. czy 90.
A dla mnie jest jeszcze ważne, że on potrafi jakoś tak manewrować między tymi produkcjami, które są w jakiś sposób ambitniejsze, ciekawsze, jakieś brew, czyli właśnie Atlanta, no już wrzućmy te dziewczyny, The Bear, czy nawet Pan i Pani Smith, a takimi rzeczami, które są bardzo takie, no wiesz, mainstreamowe. Przecież my rozmawiamy o kimś, kto...
Gwiezdnych Wojnach.
Gwiezdne Wojny, ale też Spider-Man. Przecież on był głosem Simby w tej nowej wersji Króla Lwa. To wiesz, to są jednak takie tytuły, takie produkcje, które zbierają najwięcej ludzi przed telewizorami, czy ściągają do kin, więc on jakoś znajduje swoje miejsce, on jest bardzo nieoczywistym twórcą, bo tak, tu mamy Childish Gambino muzykę, tu mamy twórcę, scenarzystę, reżysera, tu mamy aktora, który odnajduje się w bardzo różnych rolach i to jest coś, co moim zdaniem sprawia, że nawet jeżeli marudzimy trochę na serial Pan i Pani Smith, ale jednak mamy takie poczucie, nie wiem, mamy, sprawdzę z tobą, że to jest twórca w tym sensie wyjątkowy. No on też brał udział przecież w Magic Mike'u.
Tak i wiesz, ja myślę, że to ma swój sens też dlatego, że jak powstawała Atlanta, to był serial, z którym się no, wiązało dużo problemów. To nie jest tak, że on od razu został popularny w Stanach, też Glover miał problemy z tym, żeby go wyprodukować. Dopiero potem okazał się popularny i okazał się strzałem w dziesiątkę. I ja myślę, że to balansowanie pomiędzy powiedzmy mainstreamem, a nie powiem kinem offowym, ale jednak czymś, co sytuuje się w bardziej intelektualnym nurcie Hollywoodu, czy w ogóle seriali, czy popkultury, to jest jego świadomy wybór, ale też pewna strategia. Dlatego, że zobacz, Pan i Pani Smith musieli kosztować worki pieniędzy. Te wszystkie gwiazdy, te lokacje, motorówka na jeziorze Como, Włochy, Szwajcaria, Alpy, Nowy Jork, dzieła sztuki, które występują w tym filmie, te wspaniałe i piękne rzeczy, które tam się mieszczą, to jest bardzo drogi serial. I myślę sobie, że żeby zainwestować w taki serial, trzeba mieć przekonanie, że on będzie popularny, a w tym momencie Donald Glover jest takim twórcą, który jest znany i z głupawego Community, i z Gwiezdnych Wojen, że producenci myślą, że warto w niego inwestować.
No ciekawe to jest, czy to się zwróci. Myślę, że jeżeli chodzi o Polskę, to jest znowu kwestia platformy, bo rozmawiamy o serialu, który jest do zobaczenia na Prime Video, czyli tej mniej popularnej platformie w Polsce. Gdyby to był serial, który można zobaczyć na Netflixie, to często tutaj pada w tym podcaście, to myślę, że byłby bardzo popularny.
No tak, ale wiesz też, Amazon Prime nas przyzwyczaiło do tego, że jeśli oni mają swoje własne filmy czy seriale, no to one też są jakościowe. Czyli tam Bezos posypie tymi pieniędzmi. A tutaj wydaje mi się, że posypał też w taki bezprecedensowy sposób.
Tak, jeszcze dodam, że warto obejrzeć Atlantę, że to jest serial, który się bardzo dobrze starzeje. Mimo, że ostatni sezon no to są to sprzed
jest
dwóch lat.
To jest znaczne, bo jednak mówimy o serialu, który opowiada o rasizmie w Stanach.
No niestety bardzo aktualny jest ten serial, Ja sobie czasem do niego wracam, jest bardzo aktualny. Oczywiście ostatni sezon to był taki sezon trochę po kilku latach, to jest 2 lata temu chyba ten ostatni sezon miał premierę i z kolei Atlantę można obejrzeć na Disney+.
Ale też chyba była na Amazon Prime Video, czy już nie ma jej?
Wydaje mi się, że już nie ma, ale to pewnie jest do sprawdzenia.
Tak, to jest do sprawdzenia. A jakbyście chcieli obejrzeć jeszcze taką właśnie komedię w stylu licealna czy studencka komedia z kampusu szkolnego amerykańskiego, no to Community, w którym też Donald Glover grał jako bardzo młoda osoba, grał tam taką gwiazdę futbolu amerykańskiego, no to to możecie zobaczyć na Netflixie.
Tak, tylko że w tej ostatniej rekomendacji myślę sobie po co.
Nie, to jest fajne, wiesz, w sensie, no to jest już stary serial i inaczej trochę się kręci i komedie i w ogóle seriale, ale ja mam do niego jakiś sentyment, wydaje mi się, że on tak fajnie czerpał z różnych tropów popkulturowych, które gdzieś tam były zamieszczane, że on potrafił parodiować różne rzeczy, które znamy z popkultury i na pewno coś takiego wniósł do tego portretu komedii sprzed 10 czy tam 15 lat.
To mnie jednak ten serial znudził, chociaż myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że warto śledzić, co robi Donald Glover, obserwować, bo...
Tak, wiesz co, bo jeszcze zaraz będą awantury, jak nie powiemy o tym, że Glover również zrobił taki serial z zeszłego roku pod tytułem Rój.
Ach, orety. Ale no. Chyba lepiej by było o tym nie mówić.
Ja nie wiem. Ja odpadłam tego serialu.
Właśnie ja też i to bardzo szybko. I tak trochę liczyłam, że o nim nie powiemy, bo jednak ja bardzo lubię Donalda Glovera, a ten serial jest takim dowodem, że no tak, ale
to jest
może...
bardzo dziwny serial i nie tak pozytywnie dziwny jak The Curse, o którym rozmawiałyśmy w zeszłym tygodniu.
Tak, to jest raczej taki serial, w którym tak siedzi się i patrzy i nie wie o co chodzi, co ja właściwie oglądam i dlaczego i może jednak to lepiej wyłączyć.
No to może Glover w takim razie nie jest wcale takim złotym dzieckiem Hollywoodu, za jakiego teraz trochę go, a teraz go postawiłyśmy trochę w takiej sytuacji.
A może nie zrozumiałyśmy serialu, ale jeżeli wy zrozumieliście, to piszcie do nas serialem@opatok.fm, no to może wtedy przynajmniej ja spróbuję zrobić drugie podejście do serialu Rój.
A my się już z wami żegnamy.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go. Oceń. Podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tokfm.pl.